Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Oczywiście już naprawdę typowo wiosenne leśne wędrowanie.
Ptaki już dzisiaj z koronki widziałem, czajki już przyleciały, ktoś podobno bociana widział.
Kto podobno bociana widział? No proszę się tutaj szybciutko przyznawać, już pani Maria nam się tuż po siódmej przyznała. 801 50 10 22. Kto z państwa widział bociana? 81 743 7383. Naprawdę czekamy na tę informację. Czekamy, czekamy. lasmałpkaradio.lublin.pl. Czy ktoś już widział bociana? Bocian bocianem, ale trzeba też patrzeć oczywiście pod nogi, bo tak jak kończyliśmy tamtą godzinę audycji, mówiliśmy o tym, że można się w lesie potknąć o zrzuty. No i już troszeczkę pan Jerzy nam wytłumaczył, cóż to takiego te zrzuty są.
Takie na wycieczce w lesie czy samochodem? Bo powiem pani, że ostatnio miałem stłuczkę ze zwierzyną. Tak, przyznam się. I widzę po tym, że zwierzyny jest dużo. I w lesie też wędruję. Teraz jest właśnie okres taki, gdzie bardzo dużo osób chodzi po lesie i zbiera zrzuty z jeleni. Skutkuje to tym, że ta zwierzyna jest przepłoszona i potrafi właśnie pod samochody na drogę wybiec, również powodując też przemieszczanie się jej i na przykład, gdzie rok temu mogliśmy nie mieć żadnych szkód od zwierzyny, ta zwierzyna mogła zostać przepłoszona. Tutaj pomijam fakt penetracji lasów przez wojsko, ponieważ tą zwierzynę też potrafi jakoś przepłoszyć. Ta zwierzyna migruje z miejsca na miejsce i w miejscu, gdzie rok temu mogliśmy nie mieć szkód, w tym roku może się okazać, że one będą. Sarenka wybiegła mi naprzód auta i się uderzyła. Wszystko dobrze, także no takie zdarzenie losowe.
O takim zdarzeniu losowym odpowiadał państwu tutaj Aleksander Hołodniak, specjalista służby leśnej do spraw ochrony lasu i łowiectwa z terenu nadleśnictwa Nowa Dęba. A propos tego wojska, to państwo kojarzą, że akurat właśnie te lasy tuż przy nadleśnictwie Nowa Dęba i w jej obrębie posiadają po prostu poligon wojskowy.
Na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo Nowa Dęba znajduje się również poligon, na którym aktualnie i przez cały rok stacjonują wojska i wojska lądowe i wojska różnych rodzajów sił zbrojnych. I ten las jest penetrowany przez wojsko, przez żołnierzy. Zarówno pieszo, jak i mechanicznie są spotykani i niekiedy leśniczowie po prostu mają okazję z nimi spotkać się na gruncie.
I tak to właśnie wygląda akurat tutaj na terenie nadleśnictwa Nowa Dęba. A same zrzuty?
Zrzuty z jeleni. Jelenie mają poroże, tak? I jelenie właśnie w tym okresie przedwiosennym, wiosennym to poroże zrzucają, ponieważ musimy pamiętać, że poroże u jeleni jest to wytwór kostny, gdzie rokrocznie zostaje ono zrzucane, ponieważ w przypadku na przykład żubra czy muflona te rogi to jest wytwór naskórka, więc one narastają przez cały okres życia tych zwierząt. Natomiast u jeleni są one zrzucane i są one bardzo pożądane przez takie osoby, które na przykład kolekcjonują albo zbierają, żeby sprzedać lub wytworzyć jakieś bardzo wymyślne i piękne, dodam, wytwory z poroży. Chociażby sztućce, żyrandole, krzesła, stoły. Chodząc po lesie, to jest zjawisko naturalne. To jest zjawisko naturalne u jeleniowatych. Jelenie zrzucają poroże i wtedy idąc po lesie, my oczywiście leśnicy w tym lesie jesteśmy częściej, więc mamy większą okazję do znalezienia tych zrzutów. Jednak społeczność lokalna, która wie, gdzie w danym terenie zwierzyny jest najwięcej, chodząc na wycieczki właśnie tylko po to, żeby znaleźć poroże, te poroże znajduje i prowadzą niektórzy zbiory swoje, żeby mieć dla własnych potrzeb z różnych lat życia tej zwierzyny, ale w większości przypadków jest to zbierane na potrzeby skupowania lub sprzedawania dalej dla wytwórców takich właśnie rzeczy z poroże. Idąc przez las mogę mieć naprawdę duże szczęście, znajdując jedną parę, ponieważ jeleń będzie przeskakiwał przez rów i gdy będzie spadał na przednie badyle, te dwie tyki spadną i będą w jednym miejscu od siebie w odległości metra, dwóch. W innych przypadkach może być tak, że będzie się ocierał o jakieś drzewko i spadnie jedna tyka, później pójdzie 100 metrów dalej, będzie druga tyka od pary. To jest bardzo duże szczęście znaleźć dwie, ale jak już ktoś znajdzie jedną, to wtedy naprawdę jest szczęściarzem. Mogą zrzucić w tym czasie, tym samym czasie, mogą zrzucić w okresie nawet kilku dni. Jedne zrzucają szybciej, inne zrzucają później, więc ten okres, gdzie można te zrzuty znaleźć w lesie, jest bardzo wydłużony. Kwestia tylko pójść do lasu. Można nawet pójść na spacer w niedzielne przedpołudnie i po prostu, w cudzysłowie, potknąć się o zrzuty. Niektóre osoby aż specjalizują się w poszukiwaniu zrzutów. One przez cały rok obserwują, gdzie ta zwierzyna chodzi, gdzie śpi, gdzie żeruje i oni będą wiedzieli, z którego punktu zwierzyna zacznie wychodzić, będzie ten ktoś szedł tym szlakiem takim migracyjnym, za tą tak jakby zwierzyną i będzie czekał, czy faktycznie na tym szlaku gdzieś tych zrzutów nie znajdzie.
Można się wybrać na taki spacer do lasu oczywiście w niedzielę, ale w sobotę też, zwłaszcza dziś na taki spacer z leśnikiem. Także Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza, ale wszystkie nadleśnictwa w całej Polsce zapraszają Państwa. Zbiórki są o 11, o 11.15 spacer z leśnikiem, o 13 ognisko, a podczas tego merytorycznego spaceru tematy takie jak brama do lasu, ślady działalności leśnika, jak nie zgubić się w lesie, gdzie las bierze swój początek, jak powstaje las, hodowla lasu i jak chcemy mieć produkty z drewna, to co należy zrobić. Halo, halo, dzień dobry panie Andrzeju.
Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy. A ja mam takie pytanie, a forszmak to będzie, panowie leśniczy? Bo jak nie będzie forszmaku, nie sadzę. A jak będzie, to podwójnie sadzę. O,
sadzimy już za tydzień w sobotę, jeśli chodzi o Nadleśnictwo Lubartów, a czy ten forszmak jest tam właśnie w Lasach Kozłowieckich tradycją, to byłabym spokojna, panie Andrzeju.
No to już będę spokojny, nie biorę menażki z prywatnym forszmakiem. Panie redaktorze, ja mam takiego prywatnego
ornitologa.
Ornitologa, o tak, no. Język się plącza, człowiek rzeźby. No, ten ornitolog ma na imię Renata. Pokazał mi zespół czajek na Sutowie. Coś pięknego. Szczerze powiedziawszy, patrzyłem, widziałem, że jest to ptactwo, ale bym to jakoś nie sprecyzował do kubki, gdyby nie Renia, która mówi patrz, no i musiałem patrzeć. Nie było żartów.
Naprawdę zazdroszczę, bo są takie miejsca w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie też właśnie leśnicy mówią mi, tu były czajki, tu bywały, tu było ich tyle i tyle jeszcze podczas, nie wiem, lat minionych, a tutaj, proszę bardzo, na razie gdzieś się tam przerzedziło, jeśli chodzi o czajki, a Państwu udało się zobaczyć cały zespół, no to dla mnie bomba.
Panie Zakio, to było niesamowite, tyle lat, ile my się włóczymy przecież. Prawie tyle, co mamy. No i nie spotkaliśmy tego. A tu Renia nagle mówi, patrz, no to patrzałem, ale dumny jestem, bo też widziałem. O! Panie doktorze, ja tylko chciałem nawiązać do tych bocików naszych. No, zawsze to tam artyści śpiewali baby, ach te baby, a nie słyszałem chłopa, ach te chłopy. A przecież panowie chłopy boćkowe, bociany, to są ci goście, którzy pierwsi przylatują tu nad nasz teren, powracając, prawda, z wywczasów. Szukają gniazd odpowiednich, pięknie ozdobionych, no nie osłoconych, ale tak przyjemnie zrobionych, że można zaprosić partnerkę. I to dzieło jest, no jakby nie było tych chłopów bocianich, prawda? I warto by czasem o tym powiedzieć, może się dowartościują inne chłopy troszeczkę. No a tak a propos, to tak lazłem sobie przez pola, no tam w Niemcach, ale tak na obrzeżach, w piaskowniach innych, i zobaczyłem trzy boćki. Dziwne rzeczy, ale jednak trzy. Więc nie wiem, no, płci nie odgadłem w locie, ale były trzy. Tylko jedno było dla mnie radosne. Jestem dumny. Leciały z prawej na lewą. I to gwarancja rok szczęśliwy i ja dumny. I tylko oczekuję na przypływ szczęścia, Ale panie redaktor, jak będę więcej darowany takimi pięknymi wydaniami, jak to pani czyni, to będę szczęśliwy. Jakoś to będzie, prawda?
Bardzo się cieszę. Ja myślę, że pan już jest, więc jak najbardziej tak to ma być. Panie Andrzeju, ale tego nie znałam. Znaczy wiedziałam, że ten w locie to podobno najlepsza wróżba, ale ja sobie zawsze tak tłumaczę, że jak zobaczę tego na gnieździe, no to rzeczywiście, że ten na gnieździe to też jest taka dobra wróżba. Czyli jakby taka rodzina, budowanie rodziny, więzy rodzinne. Kto wie, czy gdzieś coś jeszcze się nie urodzi, już dalej ciągnąć. Tak. Jakby tę linię bocianą, no bo bocian wiadomo, jakie ma, prawda, zadanie bojowe dla ludzkości. Natomiast nie słyszałem, że z prawej do lewej to wtedy...
Panie, tak, to może proszę przeczytać wszystkie wydania indyjskie, japońskie, no tam inne jeszcze, te zachodnie, wschodnie i tak dalej. Wszystkie o tym mówią. Ja to nie czytałem, bo nie znam języków, ale mówią, bo mówią.
Natomiast słyszałam, że już jest dobry czas na wypiekanie takich busłowych łap. Bocianie busłowe łapy, czyli takie ciasteczka, chyba lekko drożdżowe, gdzieś tam właśnie na Podlasiu, chyba pieczone, zapowiadają, że już na te boćki się po prostu ludzie również szykują.
Pamiętam, to byliśmy, no, zwiedzaliśmy wzdłuż Podlasie właśnie teraz w tych bywszych wakacjach, bo taki cel sobie z przyjaciółmi tam z naszych Borów Tucholskich powzięliśmy. I takie różne te wypieki, które tam się spotyka, to człowiekowi oko do góry podchodzi. Nawet moja mistrzyni świata w wypiekarstwie, pani Renia, tak, no też oczy wstawiała w słup, prawda, bo rzeczywiście częstowała nas przeróżnymi historiami, a ludzie tak mili, że jakby mogli, to by jeszcze na wynos do kieszeni dawali.
I tak dają, no, tak, i tak dają. Tak, karmią tak. Jeszcze opowieściami i tym, co do żołądka, o, tak. Też. Wszystkiego o, tak. Dobrego, panie Andrzeju. Pan też nas jak najbardziej karmi co sobotę takimi historiami i jesteśmy za to absolutnie wdzięczni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam, panie redaktor.
Pozdrawiamy serdecznie. No to już wiemy, że są słuchacze, którzy boćka widzieli i bardzo dobrze, nawet nie jednego, tak jak pan Andrzej, pani Marianna. Kto da więcej? 801 50 10 22. Spróbujmy już sobie tak nanieść na naszą mapę regionalną te miejsca, gdzie już w gnieździe znajduje się bocian. Bocian bocianem, ale też pojawiają się inne wiosenne odgłosy. Odgłosy odgłosami, ale jeszcze słowo od pana Artura Soszyńskiego z terenu nadleśnictwa Chotyłów, bo to tam takie odgłosy widzieliśmy i słyszeliśmy, tak, bo było widać również tego śpiewaka, bo znajdowaliśmy się tak na granicy pola i lasu.
Pierwsze się je słyszy, a później po prostu trzeba zorientować się, skąd ten głos nadchodzi i one tak zawisają bardzo. Znaczy śpiewają, wisząc tak jakby w powietrzu, szepoczą skrzydełkami i nie latają, tylko tak zawisają nad ziemią. To charakterystyczne.
Troszkę tak jakby na niewidzialnej żyłce, tak jak jakaś laleczka, marionetka w teatrze, gdzieś tak poruszana delikatnie ręką ludzką, a tutaj proszę bardzo, sama natura czyni nam taki teatr. Teatr śpiewu, taki wczesnowiosenny, ale także i obrazu.
To jest gatunek, który urzęduje na polach, na użytkach takich rolniczych. Nieużytki, czy tak jak tutaj, bo tutaj rośnie jakaś ozimina, tutaj sobie właśnie śpiewał.
Ale kto tak śpiewa? 801 50 10 22. Podobno już można go być może nawet delikatnie usłyszeć, ale na pewno także zobaczyć już gdzieś pod koniec lutego, a my przecież spotykamy się pod koniec marca. 801 50 10 22.
No taki szary, niepozorny. Trochę podobny do drozda, jeżeli komuś to coś mówi. Tak, śpiewak jest, no to jest taki pierwszy wiosenny, powiedzmy, no, oznaka wiosny, którą łatwo usłyszeć i rozpoznać ten głos.
Ale czy rzeczywiście tak łatwo i usłyszeć, i rozpoznać? Czy to przypadkiem jednak trzeba mieć bardziej wyczulone i oko, i ucho na przyrodę? lasmałpka.radio.lublin.pl
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Szary świata to taki mały, niepozorny, szary ptak, panie Krzysztofie. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry bardzo. Witam pani Magdo. Piękny śpiew skowronka, który zwiastuje właśnie wiosnę. A skojarzył mi się właśnie ten śpiew tego ptaszka na antenie Radia Lublin z piosenką sprzed 40 lat z przedszkola. Może pozwoli pani, że przytoczę słowa?
Jeśli pan pamięta, no to naprawdę jestem pełna podziwu.
Tak, że śpiewa skowronek, dźwięcznie jak dzwonek, że gniazdko ma wśród zbóż i po tym można od razu poznać, że wiosna jest tuż, tuż.
Zanotowałam, z przyjemnością sprzedam ten utwór niekoniecznie już przedszkolakom, ale pierwszoklasistkom moim, ale też niech się czegoś dobrego, konkretnego pouczą, panie Krzysztofie. A w Siemieniu to jak? Już skowronki śpiewają? Bociany są? Jak to wygląda?
Nie ma w ogóle bocianów, za to posługują się, wiadomo, słuchem, jako osoba niewidoma. Pięknie śpiewają sikorki w dalszym ciągu. Słychać dzięcioły, które zawzięcie kują w drzewa swoimi dziobami. Słychać też gawrony, wrony i inne ptaki. O, i gołębie.
Czyli jednak już coś się dzieje. Jest to tak. Taki śpiew, no, taki bardziej wiosenny.
Radosny taki.
Tak, to tak jak mówił pan nadleśniczy z Nadleśnictwa Lubartów, rzeczywiście to udaje się już wskazać, że to zupełnie inaczej, także i te sikorki i to wszystko nam tutaj podśpiewuje. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie.
Jeszcze, pani Magdo, właśnie uwaga, że po kilku latach nieobecności wróbli powróciły wróble też do Siemienia.
I to jest równie dobra informacja. Dziękujemy, panie Krzysztofie,
dziękuję
za te
bardzo.
Obserwacje. Dziękuję. Razem z nami także pan Henryk z Krainy Nocy i Dni. Pan Henryk oczywiście bodźka widział przez całą tegoroczną zimę, więc dopytam, czy jakieś nowe do niego dołączyły? Czy już się pojawiły w Krainie Nocy i Dni te bociany,
no,
które przylatują?
Wróble właśnie norweskie już też te przyleciały, bo okazuje się, że część wróbli wylatuje właśnie na zimę, a na wiosnę wracają drugie rzesze. To obserwujemy tu na działce, bo wieś mije nam tutaj chwilą. Po prostu już się przyzwyczaiły do dokarmiania. A propos jeszcze tego ptaszka, była taka strofa wiersza, nie wiem, kto tam ją powiedział. Już idziesz, wieczór nie tak blisko, słowik to nie skowron się zrywa. A to trzeba było to wersy troszkę przestawić w odwrotną stronę.
No to pan nam tutaj jakieś kalambury poetycko-ornitologiczne prezentuje. No ze słowikiem to znam tylko, że płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że do tego słowika to jeszcze powrócimy.
Trzeba się wgłębić. A propos właśnie jeszcze tego skowronka. Pierwszą pracą taką, którą w latach młodzieńczych, a nie powiem kiedy, bo jestem po prostu lekko 60+, ale pewne rzeczy się pamięta, potrzeba było zbierać kamienie na poletku polu, około hektara. Zacząłem się w tym momencie. Kończyny. I ta kończyna była kosona kosą. Gdyby omyłkowo bym ominął jakiś kamień i ojciec by kosą zawadził o ten kamień, no to niestety miałbym cały czas, załóżmy, cały sezon przegrany. Ale wracając jeszcze do tego, jak dzieci teraz mają słuchawki na uszach, no to moim przerywnikiem takim po prostu w trakcie tam zmęczenia, bo trzeba było to tak po prostu gdzieś około kilkunastu godzin na tym polu siedzieć, bez względu na to, czy tam był wiatr, zimno, czy deszcz, żył i te kamienie zbierać, ręce bolały, plecy bolały, no ale odprężeniem właśnie był ten lot tego skowronka, który kwilił i po prostu robiło się lżej i po prostu człowiek był taki odprężony.
Niesamowite są te pana doświadczenia. No z przyjemnością bym chyba powieść taką życiową o pana doświadczeniach poczytała.
Bocianów, które tutaj rzeszą, a ewentualnie pojedynczo przylatują, te poza tym moim ulubionym obserwatorem, to jeszcze nie doleciały. Także tu w rejonie obserwuję mniej więcej około 60 kilometrów. Nie dało mi się jeszcze zauważyć takiego żadnego osobnika. Czyli czekają po prostu na deszcz ewentualnie, bo susza jest niesamowita, tak jak tutaj ostatnio słyszałem, w granicach 30% suszy.
Pszczółka ma nawet 10%, więc tutaj ta ostrożność wzmożona jak najbardziej. Tak. Muszę panu powiedzieć, że po prostu wszystko się kurzy w lesie. Już dawno nie widziałam takiej sytuacji, że nawet w środku lasu po prostu zakurzone drogi, listki, które się gdzieś tam zaczęły pojawiać, więc tak to wygląda.
Kolotki pojedynczo wyglądające to tak jak po prostu suszki z ziemi wyglądają.
Tak. Tak, zgadza się. Panie Henryku, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Teraz, drodzy Państwo, już nie skowronek, ale zupełnie inny ptak. Niestety nie mogę Państwu zaprezentować efektów dźwiękowych, bo jest to ptak, który nie odzywa się zbyt często. No i niezbyt często możemy go po prostu usłyszeć. Skryty niesamowicie.
Jest taki bardzo nieśmiały i udaje tak, że go prawie nie ma.
Prawie nie ma, więc także się nie odzywa.
Skryty ptak, piękny ptak i tak odwrotnie, jeśli chodzi o kolor biały i czarny. U naszego jest więcej białego, u tamtego jest odwrotnie. Ale jest to zupełnie inny ptak, który prowadzi bardzo skryty tryb życia. Jest ostrożny, unika ludzi i gniazduje w lesie. I nie gniazduje tak jak orzeł. Orzeł bielik przeważnie robi gniazdo w wyższych partiach korony, tak żeby z góry widział, co się dzieje. Natomiast robi gniazdo pod koroną drzewa, żeby tak był skryty bardziej, prawda? Również jak przelatuje, to go w ogóle nie słychać, w ogóle go nie widać. No jest to piękny ptak.
Ale na szczęście panu nadleśniczemu z Nadleśnictwa Lubartów udało się go zaobserwować. No i stąd też ten piękny opis mamy. Jak państwo myślą, cóż to może być za ptak? Ładny, całkiem spory, no bardziej tutaj czarny niż biały i nie odzywa się, a do tego skryty i gniazduje w środku lasu. 801 50 10 22, a także lasmałparadio.lublin.pl. A razem z nami pani Ela, dzień dobry.
Dzień dobry. Napisałam pani redaktor wierszyk przed chwilą i chciałam go przeczytać, jakby można było już tak na koniec.
A kto jest bohaterem tego wierszyka?
A, o lesie, o ludziach.
To proszę bardzo, słuchamy.
Co sobotę już od rana słucham jak zaczarowana audycji o lesie, o zwierzętach, ptakach, drzewach, o ludziach, którzy w nim pracują. Bo tylko głupcy o las nie dbają i śmiecie do niego wyrzucają, a my las kochamy i do niego wracamy. Dziękuję.
To my dziękujemy bardzo, naprawdę jesteśmy wzruszeni i zastanawiamy się, drodzy Państwo, cóż to może być za ptak, o którym teraz tak pięknie opowiadał także pan nadleśniczy z Nadleśnictwa Lubartów, pan Piotr Kiszczak. Halo, halo, tu audycja halo. Leśne Wędrowanie, dzień dobry.
O, panie redaktor, nareszcie się dodzwoniłam. Ja względem tego bociana, bo tu pan Andrzej mówi, że męski potomek, a ja mogę rozeznać, widzę bociana codziennie, rodzaju męskiego, pana bociana. No i jesteśmy zadowoleni na wsi, bo mamy pana bociana, mężczyznę jako pana bociana.
Czyli już przyleciał, tak, pani Zofio?
Tak, tak, tak. To znaczy pan bocian mieszka w Baryczce, to może się nie obrazi, może nie słucha. Po prostu. I tak mówię, pan Andrzej opowiadał.
A to jest ciekawe, jak to jest żyć z takim nazwiskiem charakterystycznym?
No nie. I ja widzę, jedzie do pracy, wraca z pracy, bo mieszka po drugiej stronie rzeki i ja mówię, pana bociana widzę i szanuję i bardzo fajny pan jest i ale no właśnie męski, no.
Tak jest, tutaj męski pani pierwiastek
redaktor,
jest.
No, nie wiem, co to za ptak.
Nie wie pani, a ja myślałam, żeby pani wiedziała. No bo tutaj proszę sobie tak porównać, prawda? Więcej czarnego niż białego, w tę stronę idziemy.
No to w tej chwili siedzi pani redaktor, o, uciekła. Całe stada srok mamy. Nie wiem.
To nie ta akurat.
Nie tak.
Nie,
sroki mają gniazda, mówiłam do męża, wziąłbyś tam, obciął te gałąź albo co, może by tam coś złota znalazł, bo one tam przecież...
No tak, jak to kiedyś, sroczka, że wszystko zbiera.
Ta. Mamie obrączkę kiedyś z drzewa, jak chciała na wóz, zakosiła, no i niestety wyniosła. Nie zastanawiałam się, pani redaktor, wiosna... No jaka jest, warzywa troszkę posiałam już z pomocą tu pani, bo już mamy panie, ale no cóż, no sucho jest niemiłosiernie, no nawet te kwiatki, które tam są, to ja wczoraj już chodziłam konewką, nawet krokusy nie mają siły zakwitnąć, tylko tak jak pan mówi, jak stokrotki. Wylazło to i fika z suszy, no niestety jak będzie brak wody, to będzie bardzo źle i takie już są opcje, że nie będzie to przyjazny rok. Dla rolników, dla ogrodników, bo ma być maj zimny, co prawda mokry, ale to wszystko będzie późno. No i jak jeszcze przymrozki przyjdą, tak z warzy. Nie ma rewelacji, pani Rada. Nie ma rewelacji. Jak trawa była w zimę zielona, tak teraz jest żółta.
Tak jest, szara i krusząca się. Wszystko się zgadza, pani Zofio. Takie też były moje obserwacje.
Nie pamiętam nad tym ptakiem, ale... No
dobrze, proszę
inny.
Jeszcze myśleć. Może dobrze. Się uda. Pozdrawiamy serdecznie. Może. Dużo zdrowia. Dziękuję, dla pani, pozdrawiam. Jak zawsze. Tak jest, jak zawsze też pani Zofia podejmuje te ważne tematy, ważne także dla naszej przyrody. Temat, jakim jest susza w lasach. Są przecież takie miejsca, drodzy państwo, w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w całym naszym regionie lubelskim po prostu, gdzie nawet od 4 tygodni nie spadła ani jedna kropla deszczu.
Deszczu, no generalnie śniegu też obfitości nie było, szczególnie pod koniec zimy, a teraz taka zmienna pogoda, że w nocy jest przymrozek, a w dzień słoneczko i wiatr, to bardzo wysusza i bardzo szybko spada wilgotność ziemi i zarówno na polu rolnicy już narzekają na suszę, jak i w lesie też już widać takie oznaki. No jest taki czas dosyć napięty, bo to przedwiośnie, dopóki dno lasu runo nie ruszy na zielono, czyli te suche trawy, suche liście, no przy niedopatrzeniu jakimś, czy no, bardzo łatwo się zapalają. Także nasz punkt alarmowy przy nadleśnictwie kamery już od 15 marca pracują i na szczęście jeszcze żadnego pożaru na naszym terenie nie było, ale już do wypalanych traw straż pożarna wyjeżdżała.
Na naszym terenie, mówi pan Artur Soszyński, to akurat teren nadleśnictwa Chotyłów, a teraz, drodzy państwo, przenosimy się do nadleśnictwa Lubartów i też sytuacja podobna. Oczywiście już wraz z pierwszymi dniami marca też dyżury przeciwpożarowe wzmożone.
Jest dyżurny, który cały dzień siedzi przy monitorze. Mamy 2 wieże obserwacyjne w nadleśnictwie, przy nadleśnictwie. I również tutaj na terenie, tu gdzie jesteśmy, na terenie obrębu Lubartów, niedaleko miejscowości Lipniak. Na tych 2 wieżach są kamery, no jest z nimi łączność, są 2 monitory w biurze nadleśnictwa i w ciągu dnia obserwują pracownicy nadleśnictwa, natomiast po dniu pracy do zmierzchu pracownik na zlecenie też robi obserwacje. Jeśli zauważy pożar, no to oczywiście alarmuje straż pożarną. Jest pełnomocnik nadleśniczego, który też w razie pożaru przyjeżdża i dowodzi akcją gaśniczą. Nie było żadnego pożaru jak do tej pory. Trudne warunki i mam nadzieję, że tak będzie do czerwca, czy tam do maja. Nie, do maja, bo w maju już się zazieleni i wtedy już to zagrożenie pożarowe jest dużo mniejsze.
I rzeczywiście wszyscy leśnicy, tak jak i rolnicy, o czym mówiła pani Zofia, i ogrodnicy, czekają na deszcz. W tym także nadleśniczy nadleśnictwa Lubartów Piotr Kiszczak.
I są takie prognozy, że 2 tygodnie też nie będzie deszczu. I ma być nocą trochę chłodniej, w dzień słońce, tak jak dzisiaj, wyż jest... To będą trudne warunki. Suchy wiatr, tak, to jest najgorsze. Jest tak, mało wilgoci, w związku z tym wegetacja ruszy później. Bo gdyby w tej chwili było dużo wilgoci, to po takim jednym deszczu już by się zazieliło. W tej chwili jest sucho i jest wysuszający wiatr. Ten wiatr ma bardzo duży wpływ na to, że ściółka nawet do granicy poniżej 10% wilgotność maleje. Także jest, no tak jak mówiłem, sucha jak pieprz. Ale to nic takiego, bo to jest normalne. To wszystko zależy od ludzi. Jak nie będzie takich ewidentnych podpaleń, prawda, złośliwości ze strony ludzi, czy wjeżdżanie, bo na przykład samochód, który ma katalizator, jeśli ma samochód katalizator i postawi samochód na liściach tutaj, prawda, nie na drodze, to może być przyczyną pożaru. Także te nasze zakazy, które są, jak będą turyści przestrzegali, nie będą wjeżdżali do lasu, nie będzie pożarów, nie będzie najmniejszego problemu. Ale mieliśmy takie przypadki typowych podpaleń, z jakiejś tam złośliwości ktoś podpalił, no i wtedy płonie las, prawda? Z tym, że takich przypadków już jest coraz mniej. Świadomość ludzi wzrasta, również jest nie takie zaśmiecanie środowiska, jak to było kiedyś. I mam nadzieję, że będzie dobrze w tym roku.
Taką nadzieję ma pan nadleśniczy z nadleśnictwa Lubartów, pan Piotr Kiszczak, ale drodzy państwo, naprawdę, także nasz radiowy mikrofon zarejestrował, że w lesie jest tak szalenie sucho i to po prostu słychać.
No sucho, tego deszczu trzeba teraz. No generalnie tak, no szczególnie no, to się wiąże z tym, że ludzie jeszcze no, ciągle wypalają jakieś pozostałości takie pozimowe na polach. I przy takim wiaterku, nawet jak jest dzisiaj takim dosyć silnym, jeżeli wieje w złą stronę, czyli w kierunku lasu, no to ten ogień się łatwo przerzuca do lasu i trzeba no, niestety reagować.
I oczywiście te wszystkie informacje, także te od pana Artura Soszyńskiego z Nadleśnictwa Chotyłów, państwu prezentujemy ku przestrodze. No i tak jak mówił pan nadleśniczy, jednak mimo wszystko tak, że i w tej złej suszy dla lasu, no dobrze jest znaleźć coś pozytywnego i takie rzeczy udaje się znajdować chociażby panu Piotrowi Kiszczakowi.
Sucho, wyjątkowo sucho jest. Z tym, że też ta sucha ściółka też jest potrzebna przyrodzie. Wtedy liście stają się bardziej łamliwe. Jeśli ta ściółka później namoknie, to wtedy bardziej ulega rozkładowi. Także wszystko ma swoje miejsce w przyrodzie. I dużo deszczu, i mało deszczu, i susza. Ma to wszystko dla nas wielkie znaczenie, czego my leśnicy zawsze bierzemy pod uwagę.
I bierzemy to wszystko pod uwagę z pokorą w stosunku do przyrody. To jest coś, czego się po prostu od leśniczych, leśników terenowych i także wszystkich wykształconych w tym temacie leśnictwa uczymy. Dzień dobry pani Renato.
Dzień dobry. Ja też dołączam się z nadzieją, że jednak natura, przyroda sama sobie poradzi i abyśmy jej tylko nie przeszkadzali, że jednak będzie dobrze.
I niech będzie dobrze tak naprawdę na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Tutaj nie trzeba głośno wypowiadać, co mamy na myśli, zwłaszcza w tych czasach, prawda? Więc niech ta wiosna przyniesie nam nadzieję także na zakończenie wojny. A pytałam państwa, bo wiemy, że pani Renata tak ornitologicznie lubi się z nami pobawić, o taki, no właśnie, takie zjawisko też wczesnowiosenne, o takiego ptaka, który niekoniecznie się odzywa, trochę się chowa, wcale się nie pokazuje, ale już jest, bo przylatuje wcześniej niż ten biały. Czyli kto to?
Bocian czarny.
Tak jest.
Oczywiście. Bardzo no, ciekawy ptak, jeśli się go zobaczy, jeśli się ma szczęście, tak jak my parę lat temu. No nie tu, choć pewnie tu też są, ale no, w naszych ukochanych Pieninach. Także one mają tam siedlisko nad taką pod rozgałęzieniem takim bocznym Dunajca, tam właśnie gdzieś na drzewach. No i od lat są tam, więc jakby była w Pieninach, to w ciemno idziemy i na pewno zaczaimy się i go zobaczymy.
Tak jest. Trzeba wiedzieć, gdzie i tam właśnie może się pojawić. Zwłaszcza, że tak jak tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, przylatuje do nas wcześniej niż bocian biały. Właśnie ten czarny, ale chowa się i ukrywa. Piękny ptak, mówi pani.
No tak, myśmy go widzieli. Po prostu on sobie tam gdzieś lądował i brodził nad tym Dunajcem. Także mieliśmy szczęście go widzieć na żywo. No bo wiadomo, co innego filmy i książki, prawda?
Tak ale jest, nawet zdjęcia nie oddają tego połysku piór,
tak.
No i tego, że po prostu mamy żywego osobnika przed sobą. Wszystko się zgadza, piękne, pani Renato.
Piękne, to jest piękne. No podobnie jak zimorodka też tam widzieliśmy właśnie. To też niesamowity widok. Jak
i to są dopiero wspomnienia z wakacji i z wypraw wakacyjnych gdzieś
dokładnie
w teren.
Dlatego trzeba mieć oczy i uszy otwarte.
Tego się trzymajmy, pani Renato, jak zawsze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję, dobrej wiosny dla wszystkich. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Pan nadleśniczy z Nadleśnictwa Lubartów, pan Piotr Kiszczak, też widział bociana czarnego, a nawet obserwował go kilka lat z rzędu.
No również ma zupełnie inną osobowość jak bocian biały. Bocian biały jest taki odważny, prawda, sobie chodzi, zagląda jak ktoś na przykład. A bocian czarny tak jest taki bardzo nieśmiały i udaje tak, że go prawie nie ma. Jest właśnie taki. Ale w ubiegłym roku mieliśmy na jednym gnieździe dwa młode. To właśnie o tym, co wcześniej wspomniałem, że burza spowodowała to, że gniazdo opadło. Ale młode ocalały i odleciały. Dobrze wszystko się skończyło, oczywiście.
To dobrze, że dobrze wszystko się skończyło, ale te obserwacje, tak jak państwo słyszą, wzbogacają nam nasze historie i opowieści. No i już wiemy, że przylatuje wcześniej ten bocian czarny niż nasze bociany białe.
Wcześniej trochę, troszkę wcześniej. Bocian czarny Tak, zazwyczaj kilka, no to troszeczkę wcześniej, bo już przyleciały. Ja bocianów białych nie widziałem, natomiast bociany czarne przedwczoraj pierwsze, na pierwszym gnieździe pojawiły się. Być może w innych częściach kraju jest to troszeczkę inaczej, prawda? Ale u nas pierwsze pojawiają się takie te ciche bociany czarne. I bocian czarny, ja obserwowałem kilka razy żerujące bociany czarne. One też tak żerują. Nie tak pewnie chodzi jak bocian biały, nie, tylko tak ostrożnie. Trochę robi mniej ruchów, prawda, ale obserwuje, co wokół niego się dzieje.
Klekoce?
Tak, ale bardzo rzadko. Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Tak jak bocian biały tym popisuje się, bocian czarny bardzo tego unika. Jeśli się odezwie, to bardzo rzadko. Ostrożny, tak. Zupełnie inny charakter.
No i tak jak zaznacza pan nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, skoro już w lasach lubartowskich pojawiły się bociany czarne, to wiosna już przyszła.
Budzi się wiosna. Byłem dzisiaj rano w lesie, już przyleciały bociany czarne. Do jednego gniazda przyleciały, a drugie gniazdo, w ubiegłym roku to gniazdo było potężne. Chyba ważyło, tak jak my tutaj patrzyliśmy na to, chyba z pół tony. I jeszcze były w ubiegłym roku latem ulewy i to gniazdo osunęło się, złamała się gałąź, na którym było to gniazdo. W tej chwili odbudowaliśmy to gniazdo, wybudowaliśmy nową platformę, to gniazdo tam przenieśliśmy. No i tak też między innymi dlatego jeżdżę i obserwuję to miejsce, czy przylecą te bociany i czy spodoba im się to nowe miejsce.
Czy przylecą, czy im się spodoba, czy naprawdę dobrze się tutaj poczują. A my wsłuchujemy się w te głosy leśników, w te ich opowieści i naprawdę jesteśmy oczarowani.
A pan pięknie opowiada, czy możemy sobie zrobić wspólnie zdjęcie?
Jak najbardziej, no. To jest zaszczyt dla mnie, pani Magdaleno, z panią. Oczywiście. Piękne zdjęcie, będzie to dla mnie niesamowita pamiątka. W ogóle ja zawsze to, że mogę z panią porozmawiać, było to dla mnie wielkim zaszczytem. I również dzisiaj bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała i poświęciła pana nam trochę, odrobinę czasu. Tak, jest mi bardzo miło. Piękny kapelusz ma pani, naprawdę, pani Magdaleno. Super. I również fascynuje mnie to, że pani tak tą sztukę leśną poznała, prawda? Bo bardzo dużo pani wie o zwierzętach, o roślinach, również o ludziach. Jest to niesamowite.
No i nie mogliśmy już przedłużyć tej rozmowy z panem nadleśniczym, bo ten nasz aparat fotograficzno-telefoniczny po prostu zadzwonił, jak to zazwyczaj bywa. Jeżeli chcą państwo zobaczyć pana nadleśniczego na tym zdjęciu, oczywiście także i mój kapelusz leśny, to polecamy, jak zawsze, na naszym profilu facebookowym Leśne Wędrowanie. Tam między innymi wszystkie te wiadomości, które dzisiaj w audycji państwu przedstawialiśmy. Za dziś dziękujemy. Na spacer z leśnikami zapraszamy. Mówimy do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach i do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.